Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Potęga podświadomości Josepha Murphy'ego to klasyczny poradnik z nurtu New Thought, opublikowany pierwotnie w latach 60. i wielokrotnie wznawiany, także w wersjach zaktualizowanych. Autor, duchowny związany z Kościołem Nauki Boskiej, przedstawia umysł jako układ dwóch współpracujących sfer świadomej, która wybiera kierunek, oraz podświadomej, która utrwala przekonania, nawyki i emocjonalne reakcje. Celem książki jest pokazanie, że powtarzane myśli, okresy wyobrażeniowe i autosugestie mogą wpływać na codzienne działanie człowieka, jego relacje, stosunek do zdrowia, pracy, lęku i pieniędzy. Murphy łączy język popularnej psychologii z duchowością, licznymi przykładami oraz odniesieniami biblijnymi. Nie jest to współczesny podręcznik nauk o mózgu, lecz praktyczny manifest wiary w możliwość zmiany wewnętrznych wzorców. Najbardziej użyteczne jest czytanie go jako zachęty do świadomego kształtowania nawyków myślenia, a nie jako dosłownej teorii wyjaśniającej wszystkie zdarzenia życiowe. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, podświadomość jako mechanizm utrwalania przekonań i nawyków, centralna idea Murphy'ego brzmi, że podświadomość przyjmuje treści często powtarzane przez świadomy umysł i następnie wyraża je w postawie, wyborach oraz reakcjach człowieka. Autor nie opisuje jej przede wszystkim jako tajemniczej siły dostępnej wyłącznie nielicznym. Traktuje ją raczej jako stale działający obszar, który nieustannie przyswaja sugestie płynące z obaw, oczekiwań, rozmów wewnętrznych i utrwalonych wyobrażeń. Dlatego negatywne przewidywania, takie jak przekonanie o własnej nieudolności lub nieuchronnym niepowodzeniu, mają według niego wzmacniać zachowania zgodne z tym przekonaniem.
W praktyce można to rozumieć. Bez nadprzyrodzonych założeń osoba oczekująca porażki może unikać prób.
Gorzej przygotowywać się do działania i dostrzegać głównie informacje potwierdzające pesymizm. Murphy podkreśla, że sam intelektualny zamiar nie wystarcza, jeśli stoi w sprzeczności z głęboko utrwalonym obrazem siebie. Zmiana wymaga więc regularności, ponieważ pojedyncza pozytywna myśl nie usuwa automatycznie wieloletniego nawyku lękowego. Ten model jest użyteczny jako opis roli samosugestii i rutyny psychicznej, choć książka często przypisuje podświadomości znacznie szerszą sprawczość, niż potwierdza współczesna psychologia. Po drugie, autosugestia i wizualizacja jako codzienna praktyka zmiany. Murphy proponuje konkretne sposoby kierowania uwagi ku pożądanemu stanowi. Najważniejsze z nich to spokojne powtarzanie krótkich afirmacji, wyobrażanie sobie rozwiązania problemu oraz formułowanie celu przed snem lub w stanie głębokiego odprężenia. Autor zakłada, że gdy krytyczna kontrola świadomego umysłu słabnie, sugestia łatwiej zapada w podświadomość. Zaleca przy tym, aby koncentrować się nie na dramatycznej walce z problemem, lecz na obrazie jego pomyślnego rozwiązania, odczuwać ulgę, bezpieczeństwo albo wdzięczność tak, jak gdyby rezultat był już realny. W książce techniki te dotyczą między innymi pracy, relacji, nauki, snu i przezwyciężania obaw. Ich rozsądna wartość polega na tym, że porządkują cel, ograniczają chaotyczne rozmyślanie i mogą przygotować człowieka do bardziej konsekwentnego działania. Wizualizacja nie zastępuje jednak kompetencji, leczenia, rozmowy z drugim człowiekiem ani realnego planowania. Jej rezultat zależy także od warunków zewnętrznych i późniejszych decyzji. Murphy przedstawia ją bardziej kategorycznie jako sposób uruchamiania ukrytego prawa umysłu. Współczesny czytelnik może zachować praktykę, lecz potraktować ją jako narzędzie samoregulacji, nie gwarancję spełnienia każdego życzenia. Po trzecie, sen. Odprężenie i twórcze rozwiązywanie problemów. Istotną część książki stanowi przekonanie, że umysł pracuje również wtedy, gdy człowiek śpi lub odpoczywa.
Murphy racji, aby przed zaśnięciem jasno nazwać pytanie albo potrzebę, a następnie zasypiać z poczuciem oczekiwania na rozwiązanie. Przywołuje znane historie odkryć, które miały zostać zainspirowane marzeniami sennymi. Między innymi opowieść o Friedrichu Augustie Kekulem i strukturze benzenu.
Sens tego wątku nie musi polegać na uznaniu snów za nieomylną wskazówkę.
Trafniej pokazuje on, że przerwa od uporczywego, świadomego analizowania może sprzyjać łączeniu wcześniej zdobytych informacji w nowy sposób.
Sen jest ważny dla pamięci, regulacji emocji i zdolności koncentracji, a odpoczynek bywa pomocny w wychodzeniu z poznawczego impasu.
Murphy przekłada tę obserwację na swój język podświadomości i dodaje element wiary, że odpowiedź nadejdzie.
Praktyczna wersja jego rady może wyglądać prościej: zapisać problem, zebrać dostępne dane, nie podejmować pochopnej decyzji w napięciu i wrócić do sprawy po śnie.
Książka wyróżnia się tym, że traktuje nocne nastawienie psychiczne jako część codziennej pracy nad sobą, a nie wyłącznie czas biernego odpoczynku. Po czwarte, lęk.
Uraza i relacje jako skutki wewnętrznego nastawienia, Murphy poświęca wiele uwagi emocjom, które utrwalają cierpienie lękowi, zazdrości, poczuciu krzywdy,
złości i niechęci wobec innych. Jego argument jest praktyczny: ciągłe odtwarzanie urazy przede wszystkim obciąża osobę, która ją podtrzymuje.
Autor zachęca więc do przebaczenia, życzliwego nastawienia i zastępowania mentalnych scen konfliktu wyobrażeniem spokoju.
Nie oznacza to, że relacje należy idealizować lub że każdy konflikt da się naprawić samą zmianą myśli.
Przebaczenie w ujęciu Murphy'ego ma przede wszystkim przerwać wewnętrzny nawyk przeżywania dawnej szkody, a nie usprawiedliwiać przemoc.
Rezygnować z granic czy z odpowiedzialności sprawcy. Współczesna interpretacja tej części książki wymaga właśnie takiego rozróżnienia.
Pozytywne nastawienie może ułatwiać rozmowę i zmniejszać impulsywność, ale nie zastępuje komunikacji, wsparcia społecznego ani ochrony własnego bezpieczeństwa.
Cennych jest natomiast zwrócenie uwagi na to, że obraz drugiego człowieka, który stale powtarzamy w myślach, wpływa na ton głosu,
gotowość do współpracy i sposób odczytywania jego zachowań. Murphy wiąże zmianę relacji ze zmianą tego wewnętrznego obrazu. Na koniec.
Obietnice zdrowia i dobrobytu wymagają krytycznego odczytania. Najbardziej kontrowersyjny wymiar książki dotyczy szerokich obietnic dotyczących zdrowia,
powodzenia materialnego i wpływu myśli na zewnętrzne wydarzenia.
Murphy przedstawia podświadomość jako źródło wewnętrznej mądrości, zdolnej wspierać proces zdrowienia oraz prowadzić człowieka ku pomyślnym okazjom.
W jego narracji wiara, oczekiwanie dobrego rezultatu i sugestia mogą usuwać przeszkody, które świadomy umysł utrwala przez zwątpienie. Taki język był charakterystyczny dla nurtu New Thought, łączącego religijną metafizykę z praktyką pozytywnego myślenia.
Może on dawać czytelnikowi poczucie sprawczości, lecz niesie także ryzyko obwiniania ludzi za chorobę, ubóstwo lub nieszczęście, na które nie mieli wpływu.
Nie ma podstaw, by traktować afirmacje jako zamiennik diagnozy lekarskiej, terapii, leczenia czy działań finansowych opartych na wiedzy i realistycznym planie.
Użyteczna część przesłania jest skromniejsza nadzieja, może zwiększać wytrwałość, zmniejszać paraliżujący lęk i pomagać zauważać możliwości działania.
Nie dowodzi jednak, że umysł sam kontroluje ciało, rynek pracy albo decyzje innych osób.
Krytyczne czytanie pozwala oddzielić wartość motywacyjną książki od jej niezweryfikowanych, absolutnych twierdzeń. Podsumowując, książka Murphy'ego będzie najciekawsza dla osób,
które chcą przyjrzeć się własnym automatycznym przekonaniom i szukają prostych rytuałów wspierających koncentrację na celu.
Czytelnik może wykorzystać z niej zwłaszcza praktykę spokojnego formułowania intencji, obserwowanie pesymistycznego dialogu wewnętrznego, świadome budowanie bardziej pomocnych nawyków myślenia oraz korzystanie z odpoczynku, zanim podejmie trudną decyzję.
Warto polecić ją również jako ważny historycznie tekst popularnej literatury rozwojowej, ponieważ dobrze pokazuje język i założenia nurtu New Thought,
który silnie wpłynął na późniejsze książki o afirmacjach i wizualizacji.
Nie jest natomiast odpowiednia jako samodzielne źródło wiedzy o zdrowiu psychicznym, medycynie, finansach czy nauce o mózgu.
Drycz w tych sprawach potrzebne są rzetelniejsze źródła i gdy sytuacja tego wymaga, pomoc specjalistów. Na tle wielu współczesnych poradników wyróżnia ją bezpośredniość.
Konsekwentne skupienie na relacji między przekonaniem a nawykiem oraz charakterystyczne połączenie duchowości z instrukcjami do codziennego stosowania.
Zarazem jej styl bywa powtarzalny, a przykłady są podporządkowane tezie autora.
Najlepszy pożytek przynosi więc selektywna lektura, zachowanie ćwiczeń wspierających uwagę i wytrwałość przy jednoczesnym odrzuceniu sugestii, że właściwe myśli gwarantują zdrowie.
bogak tfu lub pełną kontrolę nad losem. Dzięki temu książka może być inspirującym, lecz nie bezkrytycznie traktowanym punktem wyjścia do pracy nad własnymi przekonaniami.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Joseph Murphy, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.